uśmiechem na twarzy.
Kiedy kładziesz rączki pod głowę i zapadasz w baśniowy sen, mały książę przychodzi z różą, sypiąc w koło słoneczny pył. Skrzą się twoje loki złociste, jakby skrzet w nich zamieszkał lub dobre wróżki przychodzą tu wszystkie, niosą bajki w koszykach swych.
Co szeroko biegną dzieci ze wszystkich stron. Jak się zbudzisz, mały syneczku, narysujesz baśniowy świat. Złote słońce, drzewa nad rzeką, może będę tam również ja. Pod powieką dzieją się dziwy, lalki tańczą, pluszowy miś szuka miodu w lesie prawdziwym.
Dzieją się we śnie, dzieją się również w baśniach. Jedną z baśni przeczyta Wiktor Korzeniewski.
Jakob i Wilhelm Grimm. Duch we flaszce. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Żył raz sobie pewien drwal, który pracował od świtu do późnej nocy. Gdy w końcu zebrał trochę grosza, mówi do swego syna: jesteś moim jedynakiem. Chcę przeto pieniądz zaoszczędzony w ciężkiej pracy wyłożyć na twoją naukę. Jeżeli wyuczysz się czegoś gruntownie, to będziesz mnie żywił na starość, gdy mi członki zdrętwieją i będę musiał siedzieć w domu. Syn rwala wstąpił tedy do wyższej szkoły i pilnie się uczył, zdobywając pochwały od nauczycieli. W szkole tej przebył czas pewien, ale gdy przeszedł parę kursów i jeszcze się nie wydoskonalił we wszystkim, ojciec zubożał i musiał doń powrócić. Ach, rzekł ojciec zmartwiony, nie mogę łożyć dalej na ciebie, bo w tych ciężkich czasach trudno mi więcej zarobić niż na chleb powszedni. Kochany ojcze, odrzekł jedynak, nie kłopocz się o to. Jeżeli taka wola Boża, to wszystko pójdzie dla mojego dobra. Już ja się zastosuję do tego. Gdy ojciec wybierał się do lasu na obróbkę drzewa, syn mówi: pójdę z ojcem i będę ojcu pomagał. Ależ mój synu, odparł ojciec, to będzie dla ciebie za trudne. Ty nie jesteś przyzwyczajony do ciężkiej roboty. Nie wytrzymasz długo. Wreszcie mam tylko jedną siekierę i brak mi pieniędzy na kupno drugiej. Niech ojciec uda się do sąsiada, odparł syn. On ojcu pożyczy siekiery, dopóki nie zarobię na inną. I ojciec pożyczył siekierę od sąsiada, a nazajutrz o świcie wyszli obaj razem do lasu. Syn pomagał ojcu i wcale nie okazywał zmęczenia. Gdy już słońce stanęło nad nimi, rzecze ojciec: trzeba wypocząć i zjeść obiad. Zaraz robota pójdzie nam raźniej. Ale syn wszedł w głąb lasu, spożył swój chleb, był bardzo wesół i rozglądał się po gęstwinie, czy mu się jakie gniazdo ptasie nie trafi. Chodził tu i ówdzie, aż wreszcie doszedł do olbrzymiego dębu, którego pięciu ludzi nie mogłoby objąć. Stanął i pomyślał sobie, że na takim dębie pewnie nie jeden ptak zakłada swoje gniazdo. Nagle wydało mu się, że słyszy jakiś głos. Zaczął nasłuchiwać i wyraźnie usłyszał następujące słowa wymówione bardzo głuchym tonem. Wypuść mnie! Wypuść mnie! Rozejrzał się dookoła, ale nic nie mógł odkryć. Zdawało mu się, że głos wychodzi z ziemi, więc zawołał: gdzie jesteś? Głos odpowiedział: jestem tu, na dole, pomiędzy korzeniami dębu. Wypuść mnie! Wypuść mnie! Uczeń jął grzebać w korzeniach, aż nareszcie w jednej małej dziurze spostrzegł flaszkę. Podniósł ją do góry i obejrzał pod światło. We flaszce było coś żywego, jak gdyby żaba, coś, co skakało do góry i na dół. Wypuść mnie! Wypuść mnie! Znowu głos zawołał. Uczeń, nie podejrzewając nic złego, wyciągnął korek z flaszki i w tejże chwili ze środka wyskoczył duch i zaczął rosnąć. I rósł tak prędko, że w kilka chwil zamienił się w olbrzymiego chłopa, sięgającego głową aż do połowy dębu. A wiesz ty, zawołał doń olbrzym strasznym głosem, jaka cię czeka nagroda za to, żeś mnie wypuścił? Nie wiem, odparł uczeń bez trwogi. Skądże mógłbym wiedzieć? To ja ci powiem, odpowiedział duch. Muszę ci za to kark skręcić. Powinieneś mnie był o tym wcześniej powiedzieć, odparł uczeń. To byłbym cię zostawił we flaszce. Ale tymczasem głowy ci nie oddam, dopóki się nie naradzę z innymi ludźmi. Czy będzie mniej, czy będzie więcej ludzi, odrzekł duch, nagroda cię nie minie. Czy myślisz, że mnie z łaski tak długo trzymano w zamknięciu? Nie, to było za karę. Jam jest potężny Merkury. Kto mnie uwolnił, temu kark muszę skręcić. Czekaj, zawołał uczeń. To tak prędko nie idzie. Muszę najpierw wiedzieć, czyś to ty rzeczywiście siedział w tej małej flaszce i jesteś prawdziwym duchem. Jeżeli wejdziesz do flaszki z powrotem, to uwierzę i wtedy możesz sobie robić ze mną, co zechcesz. Duch rzekł wyniośle: to fraszki. Skurczył się i zrobił się tak cienkim i tak małym, jakim był z początku. Tak, że przez ten sam otwór, przez szyjkę flaszki, mógł wcisnąć się do środka. Zaledwie jednak chlupnął na dno, uczeń natychmiast flaszkę znowu zakorkował i rzucił ją pomiędzy korzenie dębu. W ten sposób duch został zwiedziony. Uczeń chciał teraz wracać do ojca, ale duch krzyknął wielce żałosnym głosem: ach, puść mnie, puść, puść, kochanie! Nie, odparł uczeń, drugi raz się nie dam złapać. Kto mi raz zalał sadła za skórę, tego nie wypuszczę. Jeżeli mnie uwolnisz, zawołał duch, to dam ci tyle, że ci wystarczy do końca życia. Nie, odparł uczeń, chcesz mnie oszukać. Lekceważysz własne szczęście. Wszak ja ci nie chcę zrobić nic złego, lecz wynagrodzić cię hojnie. Uczeń pomyślał: spróbuję, a nuż słowa dotrzyma. W każdym razie krzywdy żadnej mi nie zrobi. Co pomyślawszy, wyjął korek, a duch wyrósł znowu jak poprzednio i stał się potwornym olbrzymem. No, Teraz otrzymasz nagrodę. Co mówiąc, wręczył mu maleńki kawałeczek płótna, istny plasterek, i rzekł: jeżeli jednym końcem tej szmatki potrzesz jaką ranę, to rana zagoi się natychmiast. A jeżeli drugim końcem potrzesz stal lub żelazo, to zamienią się w srebro. Muszę to naprzód wypróbować, rzekł uczeń i podszedł do jednego drzewa. Narąbał je siekierą, natarł je plasterkiem i rana zasklepiła się sama przez się i znikła bez śladu. No dobrze, ozwał się do olbrzyma. To ma swoją wartość, więc teraz możemy się rozstać. Duch podziękował mu za uwolnienie, a uczeń podziękował za podarunek i poszedł z powrotem do ojca. Gdzieżeś się podział? Zawołał ojciec. Czy już zapomniałeś o swojej robocie? Zaraz mówiłem, że nie będziesz w stanie pracować po mojemu. Niech ojciec będzie spokojny. Ja nadrobię jeszcze. Tak, nadrobię, pomruknął ojciec z gniewem. To nie ma sensu. Spójrz no tylko, ojcze, jak kropnę w to oto drzewo, to się rozleci na kawałki. Wziął swój plaster, posmarował nim siekierę i uderzył w drzewo z całej siły. Ale ponieważ żelazo zamieniło się w srebro, siekiera przeto zgięła się. Ach, ojcze, zobacz tylko, jaką mi nędzną dali siekierę. Skrzywiła się zupełnie. Ojciec przestraszył się i rzekł: ach, cóżeś mi narobił? Muszę teraz zapłacić za siekierę. A czym zapłacę? Chyba nie z tego zarobku, któregoś ty mi przysporzył. Nie gniewaj się, ojcze, odparł jedynak. Ja już zapłacę za siekierę. Ach, ty głupcze, zawołał ojciec. Z czego zapłacisz? Wszak nie masz nic oprócz tego, co ja ci daję. Żarty uczniowskie przychodzą ci do głowy, ale o rąbaniu drzewa nie masz wyobrażenia. Po niejakiej chwili odrzekł uczeń. Ojcze, nie mam wcale ochoty robić dalej. Odpocznijmy sobie trochę. Ach, co ty tam wiesz, rzekł ojciec. Czy myślisz, że potrafiłbym siedzieć z założonymi rękoma jak ty? Ja muszę jeszcze robić, a ty możesz sobie wędrować, dokąd ci się spodoba. Ojcze, jestem po raz pierwszy w tym lesie i nie znam drogi. Pójdź ze mną. Ponieważ stary ochłonął już z gniewu, dał się przeto w końcu namówić i poszedł z nim do domu. Tu mówi do syna: idź i sprzedaj uszkodzoną siekierę, a staraj się dostać jak najwięcej. Resztę będę musiał zarobić, ażeby zapłacić za siekierę sąsiadowi. Syn wziął siekierę, a zaniósł ją do miasta. Tam wszedł do pewnego złotnika, który wypróbował materiał, zważył go i rzekł: to srebro warte jest 400 talarów, ale ja tyle gotówki nie mam. A uczeń na to: to daj mi pan tyle, ile pan ma. Na resztę poczekam. Złotnik dał mu 300 talarów, a 100 został dłużny. Wraca teraz uczeń do domu i mówi: ojcze, mam pieniądze. Idź i zapytaj się, ile sąsiad chce za siekierę. Siekiera kosztuje 1,5 talara, to wiem. No to daj mu 3 talary, będzie miał dosyć. Wszak to wartość podwójna. Patrz, ojcze, mam ja aż nadto pieniędzy. I dał ojcu 100 talarów, mówiąc: nigdy ci, ojcze, nie zbraknie, nawet na zbytki. Wielki Boże, zawołał stary, skądżeś ty przyszedł do takiego bogactwa? Syn opowiedział mu wszystko, co zaszło i jak, ufając we własne szczęście, dokonał tak pięknej zdobyczy. Za pozostałe pieniądze zaczął znowu uczęszczać do szkoły wyższej. Uczył się pilnie. A że swoim plastrem mógł goić wielkie rany, zasłynął przeto jako jeden z najsławniejszych lekarzy na świecie. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Zgodnie z zapowiedzią, po audycji dla dzieci wspomnę jeszcze krótko o wyjeździe Fryderyka Chopina z Polski, ale przedtem jedna z jego kompozycji. Życzenie ze słowami Stefana Witwickiego. W 2009 roku śpiewała je w London Stefani Wójtowicz, akompaniował Tadeusz Sitarz. Tylko dla ciebie, ani na... Niedawno przypomniałam Państwu ostatni koncert Fryderyka Chopina przed opuszczeniem Polski. Dzisiaj przypomnę sam wyjazd. Będzie to fragment artykułu Mateusza Glińskiego opublikowanego 20 października 1930 roku w redagowanym przez niego w Warszawie miesięczniku Muzyka. Tytuł 2 listopada roku 1830. Smutne są dni jesienne na nizinnych równinach mazowieckich. Na ziemię, odartą z barwnego okrycia, przesyconą opadami i wilgocią, na drzewa nagie i omdlałe, dalekie i wystygłe słońce śle swe skąpe promienie, chłodne i obojętne. W powietrzu unosi się mgła, zarysy krajobrazu tracą swą ostrość i zlewają się na szarym tle firmamentu. Ta mgła nie zawsze jest tylko wilgotnym wytworem opadów atmosferycznych. Niekiedy wydaje się ona tajemniczą zasłoną utkaną z najrozmaitszych wspomnień. W porze jesiennej wspomnienia te snują się dokoła człowieka, spadają z drzew różnobarwną gamą wyblakłych liści, nadlatują z oddali spóźnionym echem leśnych poszumów albo hałaśliwym turkotem odlatującego ptactwa. W taki właśnie poranek listopadowy opuszczał Chopin na zawsze swą ziemię rodzinną. Żegnał się z nią długo, skwapliwie szukając pretekstu do dalszej zwłoki. Nie chciał odjeżdżać. Serce jego, wypełnione aż po brzegi ukochaniem ojczyzny i przywiązaniem do rodziny i bliskich, cierpiało nad wszelką miarę. Cierpiało tak, jak każde rzewnie rozedrgane serce ludzkie, które siłą uderzeń musi oderwać się od rodzinnego żywiołu. To ludzkie serce musiało się jednak podporządkować nadludzkiej woli artysty. Prężyła się ona do nowych czynów, pragnęła głębszych wrażeń i mocniejszych bodźców, szukała szerszej areny i żywszego rezonansu. Ostatnie tygodnie pobytu Chopina w Polsce były okresem ciężkiej walki wewnętrznej. Nie poznamy nigdy wszystkich splotów jego myśli i uczuć, nie zmierzymy i nie odczujemy w całej pełni ogromu ofiary, jaką złożył na ołtarzu sztuki. Jedno wiemy. W tych właśnie zmaganiach dojrzał artysta. Po nich dopiero wstąpił w okres najwyższego napięcia twórczości. Sprawdziły się wszystkie przeczucia i przepowiednie, ziściły się wszystkie nadzieje. Nie kłamało serce. W chwili zwątpienia przepowiedziało ono Chopinowi, że nie zazna spokoju na obcej ziemi, że nigdy nie wróci do ojczyzny, że umrze wśród obcych. Czy nie spełniła się ta wieszcza, wstrząsająca swym jasnowidztwem przepowiednia? Ale i instynkt artysty nie zawiódł. Sztuka Chopina podbiła świat cały. Nie tylko rozsławiła imię artysty, ale niezniszczalnym nimbem otoczyła jego ojczyznę. Jakie uczucia snuły się w duszy Chopina, kiedy dnia 2 listopada roku 1830 wyruszył w swą daleką, bezpowrotną podróż? Po burzliwych przeżyciach w przeddzień odjazdu nastąpić musiało odprężenie. Zmęczone nerwy, napięte przez szereg dni ostatnich, uspokoiły się. Wycieńczony nieustanną refleksją umysł zatrzymał się w cichej zadumie. Na czas krótki wyrwała Chopina z tego nastroju kantata Elsnera, odśpiewana przez kolegów pod oberżą w Woli. Kiedy dyliżans ruszył w dalszą podróż, słowa i dźwięki rozpierzchły się w powietrzu. Pozostał tylko piękny i smutny krajobraz mazowiecki. Pozostały wspomnienia, które otoczyły ze wszystkich stron odjeżdżającego artystę. Obok niego leżał w dyliżansie wzruszający symbol ojczyzny – srebrny puchar wypełniony ziemią rodzinną. Ta ziemia rodzinna żegnała go obecnie po raz ostatni swym ciepłym i wonnym oddechem, a z oddechem tym wsączały się do duszy Chopina ostatnie echa jego przeżyć i wspomnień.
Lecz wybić się siłą.
kolejną kompozycję Fryderyka Chopina, tym razem do utworu Wincentego Pola Leci liście z drzewa, znanego też jako Śpiew z mogiły, śpiewała Helena Janik. Akompaniowała jej Alicja Traczuk, a nagranie pochodzi sprzed lat 12, z koncertu zorganizowanego przez londoński okręg Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Powiem jeszcze krótko o autorze przytoczonego artykułu. Mateusz Gliński, wszechstronnie wykształcony muzyk, dyrygent, muzykolog, kompozytor, krytyk muzyczny, pedagog i wielki miłośnik sztuki Chopina, żył w latach 1892-1976. Jak wcześniej powiedziałam, był założycielem i redaktorem naczelnym miesięcznika Muzyka, wydawanego w Warszawie w latach 1924-1938. Lata 1939-56 Mateusz Gliński spędził we Włoszech, gdzie pełnił m.in. funkcję doradcy muzycznego Watykanu. W roku 1949 założył Międzynarodowy Instytut Fryderyka Chopina w Rzymie. W 1956 w ramach wymiany artystycznej znalazł się w Stanach Zjednoczonych i już po roku założył w Detroit Międzynarodową Fundację Chopinowską. Od roku 1959 był w Kanadzie, gdzie kierował Wydziałem Muzycznym na Uniwersytecie w Windsor. Po przejściu na emeryturę stanął na czele Niagara Symphony Orchestra, którą prowadził do roku 1970. Zmarł w 76 w Welland.
Zapraszamy do reklamy.